Partnerem merytorycznym audycji jest Port Gdańsk.
Zostajemy w Helu, ale teraz schodzimy poziom głębiej, czyli z widowni Fokarium przenosimy się do świata badań, edukacji i realnej ochrony morza. Stacja morska imienia profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. No, to miejsce, gdzie nauka dosłownie spotyka się z praktyką, a Bałtyk jest codziennym biurem dla takich osób jak kierowniczka stacji morskiej, dr Iwona Pawliczka. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry.
Stacja morska generalnie kojarzy się wielu osobom z fokami, ale zakres waszej działalności z pewnością jest dużo szerszy.
Tak, chodzi o badania na rzecz ochrony środowiska, ale też bezpośrednie działania. Samo Fokarium, żeby jeszcze wrócić na chwilę do niego i jakby pokazać, że też jest częścią tego naszego pola badawczego. Jego stworzenie służyło temu, żeby bezpośrednio ratować populację fok szarych w południowym Bałtyku. Prowadzony był tam przez niemalże 20 lat program reintrodukcji, czyli przywracania gatunku do środowiska naturalnego. Foki się rodziły u nas i przychówek każdego roku był uwalniany właśnie do środowiska naturalnego. W tej chwili, ponieważ stado foki szarej istnieje już na tych naszych łachach piaszczystych, nie ma powodu, żeby w dalszym ciągu prowadzić akurat ten rodzaj działalności. My patrzymy teraz, jak się kształtuje właśnie to stado, jak używa tego środowiska naturalnego. Natomiast no, Fokarium teraz i foki, które są jakby doskonale przyzwyczajone do współpracy z człowiekiem, mogą z nami współpracować właśnie w przeróżnych projektach, czy to badających ich zachowanie, czy badających ich fizjologię, czy badających wykorzystanie zmysłów różnych, na przykład słuchu, który jest bardzo istotny w ogóle dla życia pod wodą. I również te nasze treningi, które robimy codziennie z fokami, także służą do tego, żeby je przyzwyczajać właśnie do, na przykład do leżenia ze słuchawkami na uszach, tak jak pan przede mną tutaj siedzi, żeby na przykład zbadać zdolności ich słuchowe, żeby właśnie dały się dotykać wszędzie, gdzie tego wymaga akurat dany projekt. Także one doskonale do tego się nadają i bardzo to lubią.
Tańczą do muzyki?
Nie, ale słuchają muzyki. O, uwielbiają muzykę, z tym, że oczywiście nie uskuteczniamy tego, natomiast jako anegdotę, jeśli mogę opowiedzieć, to jest taka metoda fotoidentyfikacji, gdzie fotografuje się każdego osobnika foki z prawego i lewego profilu. I dzięki właśnie posiadaniu tych fotografii można potem prowadzić identyfikację osobników, ponieważ one, ich ubarwienie jest bardzo specyficzne osobniczo. I nasz szwedzki kolega wykorzystał właśnie do tego, żeby foki mu pokazywały profile odpowiednio, puszczając muzykę i stawiając swoją małżonkę właśnie pląsającą na brzegu i wtedy wszystkie foki patrzyły na nią, a on robił zdjęcia, więc one są bardzo ciekawskie, one podążają i za tym, co się dzieje wokół i za kolorami, chociaż widzą w sposób ograniczony kolory, ale jest to możliwe i to jest dla nich bardzo atrakcyjne.
Jeżeli jest jakaś porzucona, zagubiona mała foka, to wtedy widzicie ją na brzegu Bałtyku. A czy jesteście w stanie prowadzić monitoring tego, co się dzieje w wodzie?
Znaczy, od razu powiem, że na naszym wybrzeżu foki się nie rodzą. Wszystkie te, które są znajdowane u nas, te maluszki focze, no niemalże noworodki, pochodzą z innych rejonów Bałtyku, więc nie mamy tutaj żadnej kolonii grupy fok, która faktycznie wydaje na świat potomstwo. Wszystkie kraje bałtyckie, w których foki żyją na wybrzeżach, prowadzą co roku liczenie fok i to, ile się fok rodzi i ile umiera, no to niestety wynika tylko i wyłącznie z tego dorocznego liczenia dorosłych, bo one są liczone w momencie linienia, co roku zmieniają futro i wtedy wylegują się na plażach, na kamieniach, unikają wody. Ale wiemy, że przyrasta nam ich liczebność.
Dzisiaj szacuje się na
około 60 tysięcy.
A skoro te małe foczki nie rodzą się tutaj, to skąd one się biorą? W jakich okolicznościach one trafiają na brzeg naszych polskich plaż?
To trudno powiedzieć, bo my je znajdujemy już na naszych plażach. Hipotezy są różne. To są foki, które mogły się za wcześnie urwać swojej mamie i wybrać się na wycieczkę w nieznane zupełnie, bo one właściwie jeszcze w tym wieku w ogóle nie powinny być w wodzie. Ponieważ foki na północy preferują lód i rodzą się na krawędzi lodu, to w związku z ocieplającymi się generalnie zimami, ten lód zaczyna być bardzo kruchy i bardzo cienki. W związku z tym jest również możliwość, że te małe foki zostawione przez matki po prostu razem z tym odkruszonym lodem dryfują w nieznane zupełnie sobie miejsca i lądują na przykład na naszym wybrzeżu. No a może być też sytuacja taka, że utraciły mamę, że mama czy wpadła w sieci, czy została zastrzelona, bo na foki się w północnych krajach bałtyckich poluje, w Szwecji i Finlandii.
Ile takich historii zdarza się rocznie, że musicie interweniować?
W ostatnich latach mamy kilkadziesiąt takich sytuacji.
I do czego potem sprowadzają się wasze działania? Już, jak rozumiem, kiedy sprowadzicie taką fokę tutaj, do waszej stacji?
Do diagnostyki, do tego, żeby wdrożyć i ustalić albo leczenie, albo po prostu tylko i wyłącznie karmienie, nawadnianie. One wbrew jakby temu trybowi życia przybywają do nas, te małe na rehabilitację, bardzo skrajnie odwodnione. Tak w tych pierwszych dniach to głównie trzeba tą gospodarkę, całą fizjologię przywrócić do normalnego stanu, wdrożyć karmienie, najpierw zupką, potem kawałkami ryb, aż w końcu całymi rybami, do tego momentu, kiedy same zaczynają z wody wyławiać ryby. No i oczywiście, jeśli jest potrzebne jakiekolwiek leczenie, no to też jest to leczenie zaordynowane przez weterynarza i wdrażane przez opiekunki.
Po jakim czasie wracają już do swojego naturalnego środowiska?
No te w najlepszym stanie do miesiąca, a te, które potrzebują poważniejszej terapii, to około 3 miesięcy.
No właśnie, bo rozmawiamy o fokach, ale wspomniałem na samym początku, że przecież odbywa się szereg badań za waszą sprawą, a przecież to nie tylko foki.
Tak, no generalnie naszą taką działalnością flagową są ssaki morskie i gatunki chronione. Poza fokami, no, które jakby chyba wszyscy już znamy dobrze i wiemy, że żyją w Bałtyku, takim rodzimym gatunkiem jest również morświn. Jedyny gatunek w ogóle waleni, które żyją w Bałtyku, które żyją stale w Bałtyku, które tutaj sobie znalazły warunki do mieszkania. A to morze, mimo że nazywane morzem, a my na nie mówimy najsłodsze morze świata, bo faktycznie jest to najbardziej wysłodzona woda morska, oferuje właściwie bardzo trudne warunki do mieszkania dla waleni, bo jest bardzo mało zasolone, ma w sumie bardzo małą bazę pokarmową, bo to są zwierzęta, które potrzebują trochę zjeść. Ale morświn jest takim naszym skarbem, bo faktycznie jest jedyny, który tutaj mieszka. No i jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem. Jest to kategoria, po której już jest tylko wyginięcie. Jest taki gatunek też należący do morświnowatych, który ładnie się nazywa wakita. Jest to morświn kalifornijski, który żyje w Zatoce Kalifornijskiej i tylko tam. Gatunek endemiczny, który prawdopodobnie za chwilę zostanie uznany za wymarły właśnie na skutek działań człowieka. My mamy tu trochę inną sytuację, bo morświn jako gatunek żyje licznie w różnych strefach przybrzeżnych i w Europie i w Ameryce. Ale populacja bałtycka jest wyodrębniona genetycznie, więc ona stanowi taką całość, która nie jest zasilana z innych populacji.
Czyli możliwe jest takie zjawisko w przyrodzie, wyginięcie oczywiście, ale jakaś taka cienka granica, po przekroczeniu której to już jest nieodwracalny proces, tak? Jakby gatunku nie da się uratować.
Tak. Oczywiście, no my mamy w tej chwili oszacowaną, ale to już przed 10 laty, populację oszacowaną na około 500 osobników. To wystarczy sobie tylko na przykład z fokami porównać, tak? Z 60 tysiącami fok. No to te 500 właściwie ma już bardzo małą szansę, żeby się spotkać w ogóle w tym Bałtyku i na przykład doprowadzić do rozrodu, tak? I do wykształcenia kolejnych pokoleń. Więc to jest taki efekt, że mówię, jak jest ich za mało, to właściwie już nie ma szans na odrodzenie się.
Ochrona środowiska to oczywiste, ale czy człowiek jest w stanie jakoś ingerować w to wszystko, żeby ten gatunek się cały czas rozwijał?
Tak naprawdę w przypadku morświna w Bałtyku, mówię o bałtyckiej populacji, to jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie usunąć zagrożenia. Jest to, w przeciwieństwie do foki szarej, jest to gatunek niezwykle wrażliwy, a poza tym próby jakiegoś na przykład rozrodu w niewoli są właściwie od początku skazane na niepowodzenie, ponieważ nie ma szans jest pozyskać w naturze morświna. Jest za duże ryzyko, że on przeżyje w ogóle i usunięcie każdego osobnika z tak małej populacji jest niezwykle istotne, niestety negatywnie istotne dla tej populacji. Jedyne, co można zrobić, to faktycznie nie narażać ich na przeszkody, na zagrożenia. A zagrożeniami są też, podobnie jak w przypadku fok czy ptaków morskich, są sieci rybackie, ale też ogromnym zagrożeniem dla morświnów jest hałas podwodny, na przykład związany z budową elektrowni wiatrowych na morzu. Szczególnie właśnie ta faza budowy, kiedy wprowadzany jest ogromny hałas pod wodę podczas palowania, tak, fundamentów wszystkich elektrowni. To jest ogromne zagrożenie, które może powodować od zwykłego wypłoszenia zwierzęcia z rejonu, który na przykład użytkował, znał, poprzez na przykład rozdzielanie matek z dziećmi, jeśli takowe jeszcze pływają po Bałtyku, aż po bezpośrednią śmierć, jeśli morświn znajdzie się zbyt blisko źródła dźwięku, które swoją siłą rażenia jest w stanie uszkodzić mój narząd słuchu i uśmiercić.
To na koniec inwestycyjne aktualności z waszej stacji. W zeszłym roku zakończył się remont jednego z basenów w Fokarium. Cegiełkę w tym wszystkim dołożył Port Gdańsk. Co to jest za obiekt? Do czego służy ten basen? Tam na co dzień kąpią się, w cudzysłowie, foki?
No one tam mieszkają. One większość właściwie czasu spędzają w wodzie, w związku z tym to jest ich dom. I po wielu latach trzeba im było wymalować mieszkanie. Trochę to oczywiście poważniejsza inwestycja niż tylko wymalowanie, no bo to jest basen, który jest pod poziomem morza tak naprawdę, więc wymaga ogromnych konstrukcji wzmacniających i odpowiedniego wzmocnienia tych ścian. W związku z tym to było dużo poważniejsze wyzwanie niż tylko przysłowiowe wymalowanie mieszkania.
A zatem mrówcza praca na rzecz dobra morskiego świata i mieszkańców Bałtyku z naciskiem, jak słyszeliśmy, na foki i morświny. Tak wygląda codzienna praca osób związanych ze stacją morską imienia profesora Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Szacuneczek. Dziękuję za rozmowę. Kierowniczka placówki dr Iwona Pawliczka.
Dziękuję bardzo i zapraszam zimą do Helu.
Zapraszamy i do usłyszenia.
Partnerem merytorycznym audycji jest Port Gdańsk.